Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Rok akademicki rozpoczął się pełną parą. Kraków, miasto akademickie, wielu uniwersytetów, wyższych uczelni. I dlatego w dzisiejszej audycji witam serdecznie księdza profesora, doktora habilitowanego Franciszka Lonchon de Berrie.
Szczęść Boże, bardzo mi miło spotkać się z Panem i z Państwem.
Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie spotykamy się już w audycji Głos z Krakowa pierwszy raz. I właśnie po tej naszej pierwszej audycji, po naszej pierwszej rozmowie otrzymałem kilka telefonów od słuchaczy Radia Maryja, którzy pytali, no ksiądz Franciszek Lonchon de Berrie, a tak pięknie mówi po polsku.
Tak, ja jestem Polakiem. Urodziłem się we Wrocławiu. Zresztą przedstawiam się w taki sposób. Urodziłem się we Wrocławiu, jestem księdzem warszawskim, a pracuję w Krakowie. Nazwisko francuskie rodzina zachowała, ale oczywiście korzenie są francuskie, stąd i takie brzmienie nazwiska. Przodkowie przyjechali do Polski gdzieś około 1710 roku. Była to emigracja, która poszukiwała szansy przeżycia ze względu na prześladowania religijne we Francji. Akurat przodkowie byli kalwinami, byli hugenotami, odwołano edykt nantejski. Ludwik XIV odwołał edykt nantejski i wielu hugenotów wyjeżdżało z Francji wtedy do Anglii, do południowej Afryki i to jest nawet dla kalwinów dość rzadkie, że do Polski, ale akurat pierwszy Franciszek Lonchon de Berrie przyjechał przez, wydaje nam się, przez Wenecję do Lwowa i tam rodzina osiadła aż do II wojny światowej. Mój tato już jest urodzony we Wrocławiu i ja się urodziłem we Wrocławiu.
Wielu patriotów, Legiony Dąbrowskiego, Powstanie Listopadowe, Powstanie Styczniowe, Obrona Lwowa, II wojna światowa, można byłoby wymieniać, ale też taka, w cudzysłowie rzecz jasna, tradycja prawników i lekarzy.
To prawda, rzeczywiście te zawody były bardzo popularne w naszej rodzinie. No, ja akurat nawiązuję do tej tradycji prawniczej.
A był jakiś ksiądz Lonchon wcześniej?
Nie, nie było księdza Lonchon. Chociaż na katolicyzm rodzina dość szybko przeszła. Mówiło się, że matki Włoszki i Polki doprowadziły dość szybko do tego, że z protestantów stali się katolikami, ale to też fenomen polskiej tolerancji i tych warunków, które no, nie stawiały na ostrzu noża, tak jak to postawiono we Francji, ale to jest pewna specyfika Francji chyba. Że tam stawia się wiele spraw na ostrzu noża, zupełnie niepotrzebnie. Choćby porównać to można z Włochami, gdzie to wszystko dzieje się bardziej miękko, a u nas jednak tradycja tolerancji, być może trochę ją utraciliśmy i nie jest tak łatwo jak we Lwowie, w którym było trzech arcybiskupów katolickich, bo przecież był arcybiskup rządku bizantyjsko-ukraińskiego, jakbyśmy dziś powiedzieli, arcybiskup łaciński, arcybiskup ormiański, a do tego dochodził jeszcze arcybiskup prawosławny i miasto pełne Polaków, Ormian, Żydów, i także ludzi pochodzących z najróżniejszych nacji. Było dobrym miejscem do osiedlenia się dla imigrantów wtedy, na początku XVIII wieku. I też tradycja życia razem, dzielenia się, ja to pamiętam z Wrocławia. Ci, którzy przyjechali ze Lwowa i spotykali się ze sobą, byli bardzo różni i byli różnego pochodzenia, ale życzliwość, taka otwartość i dbanie o tradycję polską, choćby się było muzułmaninem, choćby się było wyznawcą judaizmu, czy było się katolikiem, było to bardzo odczuwalne.
Wybrał ksiądz profesor prawo rzymskie jako swoją specjalizację. W rodzinie były tradycje cywilistyczne, administracyjne, w tym sensie, że zajmowano się nauką administracji, a tutaj jednak romanistyka, no dziedzina, która nie odnosi się chociażby, mówiąc wprost, do współczesności.
Tak mogłoby się wydawać, ale ma pan rację, rzeczywiście profesor Roman Lonchon de Berrie był specjalistą prawa cywilnego, wykładał na Uniwersytecie Lwowskim, ale przez 20 lat jeździł ze Lwowa do Lublina i wykładał na katolickim Uniwersytecie Lubelskim, czyli Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, który to uniwersytet bardzo dobrze pamięta o profesorze Romanie i także przechowuje jego pamiątki przekazane przez rodzinę. Profesor Franciszek, mój dziadek, był profesorem prawa administracyjnego. To była pierwsza habilitacja na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego po II wojnie światowej.
A swoje przemyślenia spisywał, myślał nad tą pracą właśnie w obozie jenieckim.
Myślał w obozie jenieckim w Murnau, gdzie był przez całą wojnę ranny podczas bitwy nad Bzurą. Wojnę właśnie spędził tam w Murnau, a To był czas na pewno trudny dla wszystkich, którzy tam byli osadzeni, ale widać wyraźnie, że dla przemyśleń, tam zresztą uczono się, prowadzono zajęcia, to okazał się owocny. Ta praca niestety w 1947 roku została skazana na zapomnienie, dokładnie nawet na przemiał i została wydana na nowo w 1990 roku, co świadczy o tym, że myśl jest bardzo uniwersalna. Teraz pytanie, co po tak wielkich prawnikach może robić kolejny prawnik? Ja muszę się przyznać, bardzo chciałem być księdzem, ale skończyłem najpierw studia prawnicze, zrobiłem doktora z prawa, a propozycja ze strony profesora Henryka Kupiszewskiego, mojego mistrza, żeby zająć się prawem rzymskim, i to propozycja już do studenta bardzo młodego, wydała mi się o tyle ciekawa, że prawo rzymskie jest dziedziną nauki, bo ma za swój przedmiot historię prawa, to co się wydarzyło, i to nie tylko od początku Rzymu aż do cesarza Justyniana, a więc do VI wieku, gdzieś od VIII, a powiedzmy realnie od VI wieku przed Chrystusem aż do VI wieku po Chrystusie, ale przecież studium prawa rzymskiego stało się podstawą dla istnienia uniwersytetów. Bolonia powstała z tego, że studiowano teksty łacińskie prawników rzymskich. Nie do końca je rozumiano, słabo może nawet je rozumiano, zaczęto je wyjaśniać, najpierw glosować, czyli wyjaśniać poszczególne pojęcia, później komentować, później z tego na tej podstawie pisano pracę, no i tak się rozwijają uniwersytety. A więc siłą rzeczy to prawo rzymskie wchodzi w porządki prawne poszczególnych państw, no i jest obecne w naszej, jak to mówimy, anglosaska, czyli z perspektywy angielskiej, z perspektywy drugiej strony kanału La Manche, kontynentalnej tradycji prawnej, która jest przecież charakterystyczna dla całej Europy, poczynając od Portugalii i Hiszpanii, przez Francję, aż do końca Rosji, do Władywostoku. A i ciekawe jest to, że i Japonia, i Chiny też tę tradycję wybrały. To znaczy one należą dzisiaj, te porządki prawne tych krajów, tak przecież odległych od nas, należą do naszej tradycji prawnej, wyrosłej z prawa rzymskiego, dlatego że te kraje, Japonia, Japończycy pod koniec XIX wieku zaczęli studiować. Czy, nawet takie pytanie można postawić prowokacyjnie, który system jest lepszy? Czy to prawo kontynentalne nasze, czy prawo anglosaskie? To, które wytworzyło się w Anglii, ono jest w Walii, ale już na przykład nie w Szkocji, bo Szkocja przyjęła, dużo przejęła prawa rzymskiego z Holandii i mówimy o szkockim prawie rzymskim. W związku z tym na przykład na uniwersytetach w Szkocji to prawo rzymskie uczone jest, żeby można było porządek prawny szkocki, zwłaszcza w dziedzinie prawa prywatnego, rozumieć. Prywatnego to znaczy prawa dotyczącego osób, prawa dotyczącego rodziny, prawa dotyczącego zobowiązań, prawa dotyczącego spadków, prawa dotyczącego własności, posiadania, ograniczonych praw rzeczowych, czyli na przykład służebności.
Po tym krótkim takim wspomnieniu właśnie o prawie rzymskim warto zauważyć, że ksiądz profesor zajmuje się nie tylko prawem rzymskim jako takim, ale też tym czymś, co nazywa się komparatystyką prawniczą, a więc porównywaniem różnych instytucji prawnych w różnych porządkach.
Tak, pytanie oczywiście zawsze jest o to, po co się zajmujemy takimi porównaniami, co miałoby z tego wynikać dla porządku prawnego, ale próbujemy sprawdzać. Jeśli zastanawiamy się nad działaniem jakichś instytucji prawnych, jakichś rozwiązań prawnych, to zastanawiamy się, jeżeli coś u nas nie działa dobrze. Czy możemy coś zapożyczyć? Czy mamy szansę wymyślić coś nowego? I to badamy na przykład porównując, czy podobne problemy pojawiły się w prawie czeskim, czy pojawiły się w prawie węgierskim, czy pojawiły się w prawie francuskim, w prawie niemieckim, może w prawie amerykańskim. Jakie rozwiązania tam są przyjmowane, jak próbuje się temu zaradzić. I takie porównanie może być takim porównaniem synchronicznym, czyli dokonywanym w tym czasie, dzisiaj, jak to obowiązuje w innych krajach. Ale perspektywa prawa rzymskiego, szeroko rozumianego, a więc nie tylko tego starożytnego prawa rzymskiego, ale tego, co działo się przez wieki w historii prawodawstw, pozwala nam spojrzeć jeszcze głębiej, to znaczy jak prawo się zmieniało i nie jesteśmy ograniczeni tylko do rozwiązań, które są wybierane dzisiaj, ale do rozwiązań, które były wybierane także kiedyś, bo to, że dzisiaj prawo na przykład czeskie wybiera, bardzo prosty przykład. Myśmy niedawno nowelą kodeksu cywilnego z 2015 roku zdecydowali się na to, że kiedy przyjmujemy spadek, to zasadą przyjęcia spadku jest przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości spadku. Natomiast do 2015 roku było zasadą przyjęcie wprost, a więc przyjęcie z pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe. Prawo czeskie, nowy kodeks czeski, który został uchwalony w 2012 roku, przyjmuje jako zasadę to przyjęcie spadku pełne, a więc pełną odpowiedzialność za długi. My mówimy, no zaraz, ale w takim rozwiązaniu zyskuje wierzyciel spadku, dlatego że myślimy normalnie, tak jak według prawa polskiego teraz, on może zaspokoić swoje wierzytelności tylko z samego spadku. A tak dochodzi do tego jeszcze majątek spadkobiercy. Więc przeciwko takiemu rozwiązaniu wystąpiliśmy nowelą z 2015 roku, nowelą kodeksu cywilnego, ale rozwiązanie rzymskie jest inne. Dlaczego? Co nas ciekawi tutaj? Bo jest pytanie o to, co dziedziczymy. Czy chodzi tylko o pieniądze? Czy dziedziczy się nazwisko, pozycję społeczną? Dla Rzymian miało także znaczenie to, że pewien kult rodzinny, pewną wspólnotę, która jest. A więc bierzemy pod uwagę cały kontekst, który może się zmieniać. I on dla prawa ma zawsze znaczenie.
Jest ksiądz profesor kontynuatorem chyba jednych z najstarszej katedry na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo w 1364 roku, kiedy Kazimierz Wielki utworzył akademię, no utworzył wtedy wydział medyczny, wydział sztuk wyzwolonych, wydział teologiczny powstał dopiero w 1400 roku w wyniku działalności królowej Jadwigi. Natomiast właśnie wydział prawniczy, skupiający w sobie katedry prawa kanonicznego i rzymskiego, no to właśnie już XIV wiek.
To prawda, taki był projekt, żeby Wydział Prawa miał 8 katedr, 3 katedry prawa kanonicznego i 5 katedr prawa rzymskiego. No, trzeba tu wyjaśnić, że do XVIII wieku włącznie właściwie były dwie materie, które były wykładane na wydziałach prawa, to jest prawo kanoniczne i prawo rzymskie, bo te materie czynią prawnika. Trudno wyobrazić sobie prawnika, który nie zna podstaw prawa, nie rozumie podstaw prawa, właściwie prawoznawstwo. Prawoznawstwo uczono się zawsze z prawa rzymskiego i właściwie do dzisiaj także, chociaż mamy taki osobny przedmiot, który zazwyczaj nazywa się wstępem do prawoznawstwa. Prawo rzymskie, no, właściwie we wszystkich uniwersytetach jest obowiązkowe, choć to czasami naszych studentów dziwi. Akurat w Uniwersytecie Jagiellońskim jest tak zwanym półobligiem, czyli jest obowiązkowe, ale no, jak ktoś bardzo by chciał, to może prawa rzymskiego nie brać. To się bardzo rzadko zdarza. Studenci są przekonani i to jest bardzo piękne też, bo to są studenci nowo przyjęci. Studenci pierwszego roku wybierają nasz przedmiot, bo zdają sobie sprawę z tego, że to ten przedmiot, to studium prawa rzymskiego tworzy prawnika, zmienia sposób myślenia o rzeczywistości. Ale właśnie dla nas jest istotne to, że to nie jest tylko zajmowanie się przeszłością, bo nie wykładamy prawa rzymskiego na wydziałach historii, wykładamy to prawo rzymskie na wydziałach prawa. I pytanie, które stawiamy, to jest pytanie o to, co doświadczenie prawa rzymskiego daje nam, na ile to jest ciekawe i na ile to jest pouczające. Ktoś może powiedzieć, że to już wszystko dawno było. Nawet jeżeli wszystko dawno było, no to nie ma sensu wymyślać tego, co już inni wymyślili, bo nie będziemy odkrywczy, a możemy wymyślić to tylko gorzej. Ja zawsze opowiadam, że ja miałem 5 lat, wymyśliłem reinkarnację, tylko tatuś mi powiedział, że my w to nie wierzymy. I okazało się, że nie byłem pierwszy, który wymyślił reinkarnację, ale jeżeli tak, no to prawie tym bardziej są różne rozwiązania, które dawno zostały przećwiczone. Mówimy o tym dość abstrakcyjnie, ale to się stosuje do najróżniejszych sytuacji z życia. I pan zaprosił mnie na tę rozmowę, mając w ręku felietony, które w pewnym momencie zostały zebrane. Felietony, które ukazały się pod tytułem Powtórka z Rzymu. Taki był pomysł publikowania tych felietonów właśnie co drugi tydzień. Ale to bardzo panu za to spotkanie dziękuję i za zauważenie tych felietonów dziękuję, bo to jest taki mój zawodowy pamiętnik.
I z tego też względu chciałem o tych felietonach wspomnieć, ponieważ można mówić o prawie rzymskim w gronie naukowców, można mówić do studentów, ale też z prawem rzymskim trzeba czasem wyjść pod strzechy. I właśnie te felietony, które 50 felietonów, które zostały opublikowane w jednym z ogólnopolskich dzienników, a zebrane w książce Powtórka z Rzymu, te informacje dotyczące prawa rzymskiego właśnie pod strzechy przekazują.
No, można mieć taką nadzieję, mam nadzieję, że też, że nasi słuchacze nie wyłączyli rady, jak usłyszeli o prawie rzymskim i zastanawiali się, co będziemy słuchali na jakiś dziwny temat audycji, jak to ma się do naszego życia ewentualnie.
No, o cesarzach rzymskich bardziej słyszymy w kontekście prześladowań Kościoła niż edyktów, które wydawali.
I pomocy Kościołowi, a przecież to ta tolerancja z 313 roku, ja myślę o 212 roku, to jest edykt, o którym uczymy rzeczywiście, taki, który nadał obywatelstwo wszystkim wolnym mieszkańcom Imperium Rzymskiego, miał znaczenie dla celów podatkowych. Wiele się z Rzymu możemy nauczyć, ale ta wolność od 313 roku, którą dał Konstantyn, którego nazywamy Wielkim, jego działanie jego matki świętej Heleny, no to jest wszystko środowisko. Proszę zwrócić uwagę, nasz Kościół nazywa się Kościołem rzymskokatolickim, dlatego że Rzym jako swoją religię wybrał katolicyzm. Wielu osobom Rzym kojarzy się z pogaństwem, kojarzy się z prześladowaniami, zwłaszcza z czasów cesarza Dioklecjana, kiedy bardzo wielu męczenników dało świadectwo Chrystusowi.
Tak naprawdę tuż przed właśnie edyktem o tolerancji.
To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, że te prześladowania najsilniejsze, to nie tylko chodzi o ludzi, ale to zniszczenie infrastruktury Kościoła, który był już bardzo dobrze rozwinięty. Czasami żartujemy, że Dioklecjan jest cesarzem bardzo dla nas zasłużonym, bo zrobił nam wielu męczenników. Święty Florian to jest męczennik tego czasu. Aż, no, myślę, nie starczyłoby czasu nam teraz, żeby wymieniać wszystkich tych, którzy w tamtym czasie dali świadectwo Chrystusowi i są bardzo dobrze znani. Natomiast tolerancja daje szansę przekonywania, daje szansę rozwoju chrześcijaństwa i daje szansę temu, że Rzym wybiera chrześcijaństwo, bo tak się stało, jako swoją religię i jako taką ją przekazuje także innym.
I cywilizacja europejska, można powiedzieć, że jest oparta o takie trzy filary: chrześcijaństwo, filozofia grecka i właśnie prawo rzymskie.
Tak, tak, i to tłumaczymy naszym studentom, że po to, żeby zdali się sprawę, w czym uczestniczą, kiedy przychodzą, bo wybierają ten przedmiot jako przedmiot prawniczy, ale to jest przedmiot, który dotyka podstaw naszej kultury, naszej cywilizacji. Są trzy filary, które zdecydowały o tożsamości naszej. To jest filozofia grecka, o której ludzie trochę wiedzą. Arystoteles, wcześniej Platon, Sokrates, sofiści, Plotyn. Gdy zadaję pytanie, czy Państwo wiedzą coś o chrześcijaństwie w sali pełnej studentów, no widzę na twarzach, że ze zdziwieniem traktują samo takie pytanie.
Może obawiają się, że skoro mają do czynienia z księdzem profesorem, to będzie za chwileczkę przepytka z religii.
No ale nie, jest o prawie rzymskim wtedy. Jest o prawie rzymskim, bo o prawie rzymskim niewiele wiedzą, a jest to filar cywilizacji. Proszę Państwa, my oczywiście jako profesorowie prawa rzymskiego dużo czasu poświęcamy na to, żeby powiedzieć, dlaczego warto się tym prawem rzymskim zajmować. Dlaczego, można powiedzieć w cudzysłowie, tracić dla niego czas, albo czy warto dla niego tracić czas, bo dla nas jako prawników jest to ważne pytanie, bo moglibyśmy się zająć czymś innym. Można zająć się na przykład prawem amerykańskim, to jest bardzo ciekawym prawem i tak jak prawo rzymskie w jakimś zakresie jest rodzajem przypowieści o tym, co się dzieje dzisiaj, tak samo i prawo amerykańskie może być opowiadane jako rodzaj przypowieści. Więc jeżeli profesor prawa rzymskiego mówi, czy nawet profesor prawa mówi o tym, że prawo rzymskie jest ciekawe, ważne, warto się do niego odwoływać i ma nam wiele do powiedzenia, warto nasze dzisiejsze pytania zadawać rzymskim źródłom, to zauważamy, że teolog też zdaje sobie z tego sprawę. Takim teologiem jest papież Benedykt XVI, który w swoim przemówieniu z 2011 roku, Niemiec do Niemców, wygłoszone przemówienie w Bundestagu, mówi, że właśnie ono jest zbudowane z takich warstw, które się składają ze sobą. Na początku jest wspomnienie o Salomonie i jego mądrości, o tym, że Salomon prosił Pana Boga o umiejętność, nie o długie życie, nie o pokonanie wrogów, nie o bogactwo, ale umiejętność rozstrzygania spraw sądowych. Bo w tym wyrażała się mądrość, żeby mógł sądzić swój lud. I papież kończy uwagą o Salomonie, zwracając się do parlamentu. A potem w środku pomiędzy tymi uwagami są dwie uwagi na temat prawa rzymskiego. Papież mówi, w pierwszej połowie drugiego stulecia przedchrześcijańskiego doszło do spotkania między rozwiniętym przez filozofów stoickich społecznym prawem naturalnym, a wpływowymi nauczycielami prawa rzymskiego. Z tego kontaktu narodziła się zachodnia kultura prawna, która miała i do dzisiaj ma decydujące znaczenie dla kultury prawnej ludzkości. Z tej przedchrześcijańskiej więzi między prawem a filozofią wywodzi się droga prowadząca przez chrześcijańskie średniowiecze do rozwoju prawnego okresu oświecenia, aż do deklaracji praw człowieka. To papież Benedykt XVI, który mówi o konieczności przeświadczenia o rozumie. Odnosi się do tej kategorii racjonalności. I to przeświadczenie o rozumie, jak mówi, tworzy naszą pamięć kulturową. Ostrzega papież, jej ignorowanie lub traktowanie jej tylko jako przeszłość byłoby amputowaniem naszej kultury w swej integralności i pozbawiałoby ją jej całokształtu. Bo kultura Europy zrodziła się ze spotkania Jerozolimy, Aten i Rzymu. Ze spotkania wiary w Boga Izraela, filozoficznego rozumu Greków i prawniczej myśli Rzymu. To potrójne spotkanie tworzy głęboką tożsamość Europy. Cały czas papież Benedykt XVI. Ale dla nas jest to też konkretne zobowiązanie, skoro teolog to zauważa. A więc można powiedzieć, ludzie z zewnątrz to widzą. Naszym obowiązkiem jest dbałość o to prawo rzymskie, o świadomość prawa rzymskiego, żeby znać swoją kulturę, znać swoje pochodzenie. I my w Polsce możemy też powiedzieć, proszę mnie dobrze zrozumieć, że prawo rzymskie nie jest naszą historią, ale jest naszą tradycją. Wspomniał pan, że rodzina brała udział w powstaniach. Rzeczywiście bliźniacy przechodzili przez zieloną granicę, żeby wziąć udział w 1830 roku w powstaniu listopadowym. To samo powstanie styczniowe. W domu, o tym pisze Karol Estreicher, w Nie od razu Kraków zbudowano, w domu tato jego, Estreicher, mówił o tym, że powstanie styczniowe raczej było błędem. Mama jego, Lążanówna, przekonywała dzieci do tego, że to jest wyraz zrywu patriotycznego i coś koniecznego. I w tym kontekście muszę się przyznać, że uczę prawa rzymskiego, które przyszło do nas wraz z zaborami. Korona nie chciała prawa rzymskiego, bo szlachcie polskiej kojarzyło się ono z prawem cesarza, a więc jedynowładcy, a więc nie sytuacją demokratyczną i wolnościową. Ale zabory były smutnym czasem. Na początek otrzymaliśmy kodeks Napoleona, kiedy były wielkie nadzieje związane z księstwem warszawskim i z tym kodeksem przychodzi do nas prawo rzymskie, a także potem z prawem austriackim i niemieckim.
Pod koniec audycji jeszcze wróćmy do felietonów, powtórka z Rzymu. Wśród tych felietonów jest tekst księdza profesora poświęcony zagadnieniu takim, może można powiedzieć, czasem niezauważalnym w pisaniu o historii, a więc czy stosujemy nazwy przed naszą erą, czy przed Chrystusem naszej ery, czy po Chrystusie. I ksiądz profesor jednak argumentuje, że powinniśmy używać przed Chrystusem i po Chrystusie.
Tak, powinniśmy mówić, jeżeli, chyba że jesteśmy historykami muzułmańskimi, czy historykami żydowskimi, no to wtedy można rozumieć pewien opór wobec liczenia czasu i tam nawet po angielsku się czasami używa określenia before common era, czyli przed wspólną erą, czy wspólnej ery, no ale nie ma żadnego wyznania religijnego w tym, że ktoś zupełnie profesjonalnie właśnie w książce, w pracy, w artykule, na przykład z prawa rzymskiego czy z historii, mówi o tym, że coś działo się przed Chrystusem czy po Chrystusie. Chodzi o konkretną datę i sposób liczenia, a więc o pewną tradycję opisywania. Po angielsku mówi się, pisze się literki A oraz D wielkie, co znaczy Anno Domini, co oznacza właśnie erę chrześcijańską, roku pańskiego, a po angielsku pisze się BC, czyli before Christ, czyli przed narodzeniem Chrystusa, na to, co dzieje się właśnie przed erą, w erze przedchrześcijańskiej. Chrześcijaństwo dla naszej tożsamości, naszej kultury, filozofia grecka, prawo rzymskie i chrześcijaństwo wyznacza czas. Narodzenie Chrystusa jest konkretnym wydarzeniem historycznym, które wiele zmienia i przyjęto, ponieważ my opieramy się na tej kulturze, która wyrosła w sposób ciągły, prawda, ze starożytności, która stała się starożytnością chrześcijańską, ze starożytności zarówno w Bizancjum, jak i w zachodnie średniowiecze, przeszła do renesansu i kolejnych epok, no, przesiąknięta tym, co jest wspólne. A więc to jest element naszej zbiorowej tożsamości.
I warto zauważyć, że nawet rewolucja francuska czy bolszewicka, chociaż początkowo próbowały właśnie liczyć czas inaczej, to szybko musiały zarzucić takie liczenie czasu.
Takie próby rzeczywiście były, żeby zaznaczyć, że to jest nowy czas, nowa epoka. My pamiętamy z czasów komunizmu, że nas zmuszano do używania określeń przed naszą erą i naszej ery. Niektórzy żartowali, że to jest docenienie Chrystusa, bo tak było powiedziane przed Chrystusem i po Chrystusie, a era jest i tak wyznaczona przez narodzenie Chrystusa. Chodzi tu jednak o to, żeby Jezusa Chrystusa nie wspominać, a imię Jezus jest imieniem, które nam przynosi zbawienie. Wobec tego wspomnienie Zbawiciela, no to jest też rodzajem wyznania dotyczącym, dla wielu było. No więc może kogoś imię Chrystusa denerwować, ale to jest absolutnie profesjonalne, że używamy, nawet kolega, jak na tym się zastanawiałem już po felietonie opublikowanym, napisał, że on w artykule po niemiecku napisał przed naszą erą i naszej ery i korektor niemiecki poprawił to, dodając uwagę, cóż to za NRD-owska nowomowa, czyli odnosząca się do tego kraju, który już nie istnieje, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, gdzie starano się właśnie o eliminację religii z życia publicznego.
Ale to jednak pewien paradoks, że w zlaicyzowanych dość Niemczech poprawia się na takie nawiązania właśnie w cudzysłowie rzecz jasna religijne, choć de facto historyczne, natomiast wydawałoby się katolickiej Polsce kontynuuje się i to praktycznie we większości publikacji, nadal przed naszą erą i naszej ery.
Ale Niemcom nie można odmówić dbałości o wierność rozumowi i zainteresowania rozumem, zainteresowania filozofią i także szacunku wobec tradycji. Tego im nie można odmówić absolutnie. Jeżeli coś jest, to zmieniamy tylko to, co jest konieczne. Jeżeli dotąd się w ten sposób mówiło, jest to absolutnie uzasadnione. To właśnie eliminowanie tego musi być uzasadniane.
Dlaczego? Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz profesor doktor habilitowany Franciszek Lonchon de Berrie, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także autor, rzecz jasna, między innymi Powtórki z Rzymu, a więc zbioru felietonów poświęconych również prawu rzymskiemu. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Była to audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Szczęść Boże!